Tajemnica I-52. Jedną z największych zagadek II wojny światowej pozostaje zatonięcie japońskiego okrętu podwodnego I-52, płynącego z ładunkiem złota dla III Rzeszy w roku 1944. Co naprawdę było na jej pokładzie? Czy rzeczywiście ta tajna misja mogła zmienić losy wojny i świata? Dlaczego ładunek pozostaje niewydobyty? Gdańsk, 29 sierpnia, rok 1944. Admirałowie Abe i Kojima przyjechali do Gdańska, by na własne oczy zobaczyć budowę przeznaczonych dla Japonii okrętów podwodnych. Wysłanym po wizycie z Berlina do Tokio meldunku, japoński attaché marynarki wojennej opisywał szczegóły inspekcji, podkreślając progres czyniony przez gdańskich stoczniowców i nowe rozwiązania technologiczne zastosowane przez niemieckich projektantów. Japończycy nie wiedzieli, że cała ich komunikacja jest przechwytywana przez wywiad sprzymierzonych. Nie wiedzieli też, bądź nie chcieli przyjąć do wiadomości, że jest już za późno, by zmienić losy wojny. Od samego jej wybuchu Japończycy usiłowali przekonać Niemców do większego zaangażowania w Azji. Twierdzili, że statki można zatapiać wszędzie i że niemieckie U-boty będą bezpieczniejsze i skuteczniejsze na wodach Pacyfiku niż Atlantyku. Rzeczywiście. Alianckie bombardowania baz Kriegsmarine w północnej i południowej Europie zdawały się potwierdzać tę tezę, ale niemieckie dowództwo nie chciało słyszeć o tak radykalnej zmianie strategii. Dziś możemy już tylko spekulować, czy większe zaangażowanie Niemców w wojnie morskiej w Azji mogłoby coś rzeczywiście zmienić. Tymczasem jednak przechadzający się po gdańskiej stoczni japońscy admirałowie niepokoili się losem jednego, bardzo konkretnego okrętu, który od ponad 2 miesięcy nie dawał znaku życia, a którego zaginięcie w równym stopniu zaniepokoiło władze III Rzeszy. Jeszcze tego samego dnia, przed powrotem admirałów do Japonii, urzędnicy Kriegsmarine wręczyli im notatkę z informacją, którą do publicznej wiadomości miano podać nazajutrz. Okręt podwodny I-52 zatonął wraz z całą załogą w Zatoce Biskajskiej. Japończycy długo nie mogli pogodzić się ze stratą. Dopiero 10 grudnia 1944 roku I-52 został oficjalnie skreślony z rejestrów floty imperialnej. I-52, znany też pod kryptonimem MOMI, czyli Jodła, był zbudowanym przez koncern Mitsubishi japońskim okrętem podwodnym typu C3 o typowo transportowym przeznaczeniu. Okręty te charakteryzował potężny rozmiar, długość około 110 metrów oraz możliwość zabrania na pokład około 100 członków załogi i wyjątkowa, prawie 2500 ton ładowność. Okręt I-52 został wyznaczony do wzięcia udziału w tajnej misji określanej kryptonimem Yanagi. Misje te polegały na wymianie materiałów strategicznych pomiędzy państwami osi Berlin-Rzym-Tokio. Załogi okrętów wysyłane na misję Yanagi musiały pokonać potężne odległości, co oczywiście narażało je na szczególne niebezpieczeństwa. W czasie wojny tylko 5 okrętów podwodnych wzięło udział w misjach tego typu, z czego tylko 3 dotarły do celu, a tylko jednemu z nich udało się powrócić do Japonii. Misja okrętu I-52 była wyjątkowa. Na jego pokład załadowano 146 sztab złota, zapakowanych w 49 metalowych skrzyń o łącznej wadze ponad 2 ton. Dodatkowo ponad 10 ton molibdenu, 11 ton tungstenu, 3 tony opium i 54 kg kofeiny. Złoto miało być zapłatą dla rządu III Rzeszy za dokumentację nowych technologii oraz materiały strategiczne. Na pokładzie znajdowało się też kilkunastu japońskich naukowców, którzy z pierwszej ręki mieli zapoznać się z najnowszymi zdobyczami niemieckiej nauki i osiągnięciami technologicznymi. Okręt miał za zadanie dopłynąć do bazy U-botów w Lorient, położonej na atlantyckim wybrzeżu zachodniej Francji. Tam czekał nań ładunek 800 kg tlenku uranu oraz kilkadziesiąt ton różnego rodzaju tajnych planów, dokumentacji, rysunków technicznych, najnowszych torpyd akustycznych, silnika używanego w niemieckich myśliwcach Focke-Wulf, aparatury radiowej, optycznej, chemikaliów i innych materiałów. Dziwne zapotrzebowanie Japonii i skład czekającego na I-52 ładunku skłoniło niektórych badaczy do wysnucia tezy, że Japończycy chcieli skonstruować tzw. brudną bombę, broń radiologiczną, skutkiem której miałoby być promieniotwórcze skażenie terenu na dużą skalę. Broń ta miała służyć bezpośredniemu atakowi na terytorium Stanów Zjednoczonych. Niektórzy historycy wysnuli również teorię, że na pokładzie japońskiego kolosa miała się znajdować ściśle tajna propozycja zawieszenia broni i zakończenia wojny, którą Japonia przygotowywała wraz z Niemcami. Obie teorie są intrygujące, ale nie ma na nie przekonujących dowodów. Z całą pewnością skonstruowanie takiej broni mogłoby wpłynąć na losy wojny, ale można wątpić, czy w tak późnym jej stadium Japonia byłaby w stanie to zrobić. Nie ma również żadnych przesłanek, dzięki którym moglibyśmy stwierdzić, że w tym czasie Niemcy lub Japonia skłonne były do zakończenia wojny. I-52 wyruszył z Japonii 10 marca 1944 roku. Była to dziewicza podróż tego okrętu. W drodze do Europy Japończycy zatrzymali się w Singapurze, gdzie na pokład załadowano 120 ton cyny w sztabach, 60 ton kauczuku i ponad 3 tony chininy. 6 czerwca z kapitanem okrętu skontaktował się admirał Kojima, który poinformował go o lądowaniu aliantów w Normandii i w konsekwencji konieczności zmiany kursu. Dowódcy wspólnie uznali, że w zaistniałej sytuacji najsensowniej będzie skierować się ku brzegom Norwegii. Kapitan otrzymał też polecenie spotkania się w trasie z niemieckim U-botem. Wszystkie te informacje były oczywiście przechwytywane przez wywiad aliantów, który bardzo zainteresował się tajemniczym okrętem i z uwagą śledził jego progres. Do spotkania I-52 z niemieckim okrętem podwodnym U-530 doszło w nocy 22 czerwca na Atlantyku, około 1000 mil morskich na zachód od wysp Zielonego Przylądka. U-bot dostarczył Japończykom paliwo, ale także najnowszy wykrywacz radarów oraz maszynę szyfrującą typu Enigma. Na pokład I-52 weszło 3 niemieckich żołnierzy, 2 operatorów Enigmy oraz oficer łącznikowy, który miał przeprowadzić I-52 przez Zatokę Biskajską. Dzięki rozszyfrowanym japońskim i niemieckim meldunkom, amerykańska marynarka wojenna znała dokładnie miejsce tego umówionego spotkania i postanowiła przygotować zasadzkę. Składająca się z 6 okrętów, w tym lotniskowca, grupa pościgowa, specjalizująca się w tropieniu i zatapianiu okrętów podwodnych, wyruszyła z portu w Casablance 15 czerwca. Założona w roku 1943 grupa miała się wyróżnić swoją skutecznością. Do lipca roku 1945 udało się jej zatopić 13 niemieckich i japońskich okrętów podwodnych. Na miejsce umówionego niemiecko-japońskiego rendezvous Amerykanie dotarli kilka dni wcześniej i od razu rozpoczęli polowanie. Z pokładu lotniskowca wysłano samoloty zwiatowcze typu Avenger. Jednak dopiero 23 czerwca, tuż przed północą, na źle działającym radarze jednego z samolotów dostrzeżono kontaktowy sygnał na powierzchni morza. Natychmiast rzucono flary i oczom lotników ukazał się charakterystyczny kształt japońskiego olbrzyma, na którym marynarze w panice usiłowali jak najszybciej przygotować się do zanurzenia. Samoloty rozpoczęły atak. Pierwszy nalot nie przyniósł spodziewanego rezultatu i mimo wybuchu w pobliżu kadłuba bomb głębinowych okręt zdążył się zanurzyć. Pilot postanowił zrzucić boję dźwiękową, wtedy bardzo nowatorską technologię, która polega na umieszczeniu na powierzchni wody czułego mikrofonu, którego zadaniem było wyłapywanie podwodnych sygnałów okrętu podwodnego i przekazywanie ich załodze samolotu. Po namierzeniu dźwięków ze śrub napędowych japońskiego okrętu samolot zrzucił pocisk oznaczony kryptonimem mina morska Fido. Choć oficjalnie była to mina, to w rzeczywistości była to pierwsza amerykańska torpeda akustyczna, niedużo wcześniej opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Harvardzkiego. Po kilku minutach od ataku torpedowego mikrofon wychwycił dramatyczny dźwięk eksplozji i rozrywanego poszycia kadłuba, który amerykańscy marynarze porównali później do zgniatanej puszki po konserwach. Wydawało się, że sprawa jest zakończona, ale po kolejnym przelocie, godzinę później, drugi samolot wykrył ponownie dźwięk śrub napędowych i zdecydowano się zrzucić drugą torpedę. Gdy nazajutrz amerykańskie okręty zaczęły przeczesywać teren ataku, na powierzchni znaleziono rozległą plamę paliwa, tony pływającego kauczuku, fragmenty jedwabiu, sandał oraz ludzkie szczątki. Jak się okazało po latach, gdy poszukiwacze odnaleźli w końcu wrak I-52, okręt został zatopiony już pierwszą torpedą. Dźwięki śrub słyszane po ataku musiały pochodzić od niemieckiego U-bota, któremu udało się umknąć. Ciekawostką jest to, że w przeciwieństwie do większości U-botów, U-530 przetrwał wojnę. W maju 1945 w porozumieniu z załogą kapitan ubota zignorował rozkaz admirała Denica o kapitulacji i skierował się do Argentyny, gdzie bezpiecznie dotarł i poddał się 10 lipca 1945 roku. Aresztowany kapitan niemieckiego okrętu podwodnego nie wyjaśnił argentyńskim władzom, dlaczego przepłynięcie Atlantyku zajęło mu aż 2 miesiące, dlaczego po drodze zlikwidowano działo okrętowe, dlaczego załoga nie posiadała żadnych identyfikatorów, ani co się stało z dziennikiem pokładowym. Do dzisiaj tajemniczy rejs U-530 budzi wiele kontrowersji. Według niektórych badaczy są poszlaki wskazujące na to, że na jego pokładzie znajdowali się dygnitarze III Rzeszy. Ba, niektórzy wierzą nawet, że był tam sam Adolf Hitler wraz ze świeżo poślubioną Ewą Braun. Uciekali wszyscy podobno do Argentyny, oczywiście wyposażeni w duży ładunek złota i kosztowności, który zdołano gdzieś po drodze ukryć. Ale to już zupełnie inna historia, której być może kiedyś Państwu opowiemy. Tymczasem jednak U-530 udało się uciec z miejsca zatopienia japońskiego okrętu i z oddali odnotować lokalizację potyczki. Precyzyjne położenie miejsca zrzucenia torped znali też oczywiście Amerykanie. Przez lata od zakończenia II wojny światowej spektakularne wytropienie i zatopienie okrętu podwodnego I-52 inspirowało nie tylko zwolenników spiskowych teorii dziejów i historyków, którzy spekulowali, co by się stało, gdyby rzeczywiście Japonia skonstruowała bombę radiologiczną lub przekazała projekt traktatu pokojowego, ale też poszukiwaczy skarbów. Mowa była przecież o absolutnej fortunie w złocie, ale też potencjalnie bardzo cennych sekretach, które spodziewano się odkryć w czeluściach wraku. Wiele ekip poszukiwawczych próbowało odnaleźć okręt, ale udało się to dopiero w roku 1995. Odkrywcą był Paul Tidwell, amerykański poszukiwacz skarbów i weteran wojny w Wietnamie, który na ślad I-52 natrafił dzięki znalezionym w waszyngtońskim archiwum odtajnionym niemieckim i japońskim depeszom z czasów II wojny światowej, w których wyszczególniono cenny ładunek okrętu. Przejęty swoim odkryciem eksplorator postanowił postawić wszystko na jedną kartę i przeniósł się wraz z żoną i dwójką dzieci do Waszyngtonu, rozpoczynając szczegółowe badania oraz przygotowania do podjęcia poszukiwań w terenie. Po kilku latach weryfikacji i analizie tysięcy dokumentów, Tidwell, zebrawszy $1 000 000 od prywatnych inwestorów, wyruszył na poszukiwania i w końcu dotarł do wraku, znajdującego się na głębokości ponad 5 km pod powierzchnią Atlantyku, znacznie głębiej niż wrak słynnego Titanica. Poszukiwacz planował przede wszystkim wydobyć złoto, warte dzisiaj około $110 milionów, ale jego ambitny plan zakładał też całkowite wydobycie cennych artefaktów i muzealną ekspozycję. Według badacza wrak leżący na skalistym dnie w prawie pionowej pozycji był w świetnym stanie, prawie bez śladów rdzy. Oprócz niewielkich uszkodzeń na dziobie, rufie i dziury po torpedzie na starburcie, okręt był niezniszczony. Wciąż zachowały się drewniane części pokładu. Na wieżyczce, czyli tak zwanym kiosku okrętu, wciąż wyraźnie widniał jego numer identyfikacyjny. Wokół pełno było fragmentów metalu i połamanych, pogiętych przedmiotów. Poszukiwacz natrafił na wrak dzięki bliskiej współpracy z Rosjanami, których świetnie wyposażony statek badawczy stanowił bazę ekspedycji. W latach 90. zakończyła się zimna wojna i na prywatny rynek trafiła cała masa niedostępnego wcześniej sprzętu wojskowego, który mógł być teraz użyty przez eksploratorów. Nieosiągalni i nieufni dotychczas Rosjanie byli chwilowo otwarci na propozycje współpracy. Te wszystkie czynniki sprawiły, że można było się pokusić o poszukiwania wraku na tak imponujących głębokościach. Co ciekawe, wrak znaleziono ponad 30 km od amerykańskich koordynatów z momentu ataku. Dopiero dokładne zestawienie danych zapisanych przez kapitana niemieckiego ubota z amerykańskimi oraz analiza dźwiękowego nagrania momentu ataku, które na szczęście zachowało się w archiwum marynarki wojennej, pozwoliło na odtworzenie sekwencji wydarzeń pamiętnej nocy w czerwcu 1944 roku i zawężyło rejon poszukiwań. Eksploracyjnego smaczku dodaje sprawie to, że praktycznie w tym samym czasie co Amerykanie, także Brytyjczycy wzięli się za poszukiwania I-52 i co najważniejsze, zrobili to niemal w identyczny sposób, również wynajmując rosyjski statek badawczy. Gdy Tidwell dowiedział się o tym, zaproponował Brytyjczykom współpracę. Ci jednak propozycję odrzucili i pośpiesznie wyruszyli na poszukiwania, by być na miejscu jako pierwsi. Jednak pomimo posiadania tych samych danych co Amerykanie, brytyjska ekspedycja zakończyła się fiaskiem. Tidwell dotarł na miejsce zaledwie kilka tygodni po konkurentach i przez kolejne kilka tygodni bezskutecznie prowadził poszukiwania. Sytuacja w pewnym momencie zdawała się już beznadziejna. Na rosyjskim statku kończyło się paliwo i poszukiwacze byli o włos od poddania się i powrotu do domu. późniejszym wywiadzie prasowym odkrywca wspominał, że z powodu nerwów o brak rezultatów i błyskawicznie topieniące środki finansowe cierpiał na poważne mięśniobóle. Poszukiwania miały się jednak zakończyć sukcesem. 2 maja 1995 roku na radarze rosyjskiego statku pojawił się charakterystyczny cień. Tego dnia poszukiwacze byli zbyt zmęczeni, by świętować i świadomość tego, jak wielkie szczęście im przyświecało, docierała do nich powoli. Dopiero kilka dni później, dzięki opuszczonej na dno kamerze, doszło do pozytywnej identyfikacji wraku. Po kilku następnych dniach udało się zebrać fragmenty poszycia kadłuba oraz wyposażenia rozrzuconego wokół wraku i publicznie obwieścić światu sensacyjne odkrycie. To zawsze ważny moment dla każdego eksploracyjnego projektu. Nie tylko dlatego, że można się wreszcie pochwalić swoim odkryciem, ale także dlatego, że zwykle w tym właśnie momencie potwierdza się stare przysłowie mówiące o tym, że sukces ma wiele matek. Nagle, jak spod ziemi, wynurza się zwykle cała armia wcześniej nikomu nieznanych spadkobierców fortuny, a różne rządy wysyłają zastępy biurokratów mających na celu podważenie praw do odkrycia. W tym przypadku było nieco inaczej, bo choć rząd Japonii nie wniósł roszczeń do złota, to ogłosił jednocześnie, że nie życzy sobie żadnej eksploracji wraku, który uważa za cmentarz wojenny. Tidwell nie zamierzał jednak rezygnować. Rozpoczął negocjacje i udało mu się wypracować kompromis. Uzgodniony wspólnie plan zakładał wydobycie wszystkich szczątków ludzkich i natychmiastowe przekazanie ich bliskim ofiar w Japonii. Na powierzchnię chciano też wydobyć nienaruszony kiosk okrętu, złoto, maszyny szyfrujące, depesze dyplomatyczne i inne artefakty, które uda się odnaleźć. Znaleziska po odpowiedniej konserwacji miały zostać pokazane na wystawie w jednym z kasyn w Las Vegas, które zaoferowało 20 milionów dolarów za taką możliwość. Wystawa miała być czynna przez 3 lata. Po tym czasie wszystkie artefakty, oprócz złota, miały trafić do Japonii i tam być pokazywane na stałej ekspozycji. Podwodny robot poszukiwaczy zatknął na wraku I-52 flagę marynarki wojennej Japonii, oddając poległym 95 członkom załogi, 14 japońskim cywilom i 3 żołnierzom niemieckim należne honory. Tymczasem trwały już prace wydobywcze. Eksploratorzy dostrzegli w pobliżu okrętu nienaruszoną metalową skrzynię. W wielkim napięciu udało się ją wydobyć na powierzchnię. Gdy ją otworzono, oczom zebranych na pokładzie poszukiwaczy ukazało się niewyczekiwane złoto, ale dziwna substancja, którą szybko zidentyfikowano jako opium. Skrzynię wraz z zawartością natychmiast zatopiono. Podobnie było w przypadku kilku innych wydobytych metalowych skrzynek. Wewnątrz była tylko słona woda i bliżej niezidentyfikowana lepka substancja. Nie było złota. Koszty każdego zanurzenia wynosiły kilkadziesiąt tysięcy dolarów, a efektów wciąż nie było. Sytuacja w ekspedycyjnej ekipie wymknęła się spod kontroli. Po burzliwej kłótni główny prywatny inwestor, który brał udział w wyprawie, pozbawił Tidwella dowodzenia. Mimo zmiany strategii, kolejne zanurzenia nie przyniosły żadnych rezultatów i dla wszystkich stało się jasne, że skrzynie z najcenniejszym ładunkiem muszą wciąż kryć się wewnątrz wraku. Wyprawa dobiegła końca w atmosferze wzajemnych oskarżeń i rozczarowania. Niestety, pomimo upływu czasu, wielu zapowiedzi, filmu dokumentalnego, książek czy artykułów w prasie, dotychczas oficjalnie nie zorganizowano ponownej ekspedycji badawczej. Wśród profesjonalnych poszukiwaczy skarbów uparcie krąży plotka, że za opóźnieniem eksploracji stoi rząd Stanów Zjednoczonych, który obawia się ujawnienia niektórych tajnych dokumentów mających się znajdować na pokładzie. Warunki panujące we wraku na takiej głębokości pozwalają sądzić, że papier przetrwał. Oraz niezwykłego ładunku okrętu. Czy podróż I-52 rzeczywiście mogła odwrócić losy II wojny światowej? Na razie nie możemy odpowiedzieć na to pytanie i tajemnica bezpiecznie spoczywa na dnie Atlantyku, ponad 5 km pod powierzchnią oceanu i ponad 1000 mil morskich na zachód od wybrzeży Afryki.